Dzisiejszym gościem wspomnień z przeszłości będzie pan prezes oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Bielsku-Białej, pan Stanisław Stecyk. Opowie o swojej okupacyjnej przeszłości, o swoim spotkaniu z Syberią.
Może rozpocznę od tego, skąd się biorą Sybiracy. Jeszcze w naszym społeczeństwie to jest nie bardzo tak dokładnie powiedziane. Niektórzy nie wiedzą, skąd się nie znaleźli Polacy na Kresach Wschodnich i stamtąd zostali zesłani na Sybir. Może tak krótko rozpocznę. Dziadek Andrzej był stolarzem. Dziadek Wojciech po 1920 roku sprzedał dom, gospodarstwo i wyjechał na wschód. Tam w Jasionowie, to jest około 8 kilometrów, 10 może od Brodów, zamieszkał. Kupił tam gospodarstwo. Rodzice pobrali się w 1926 roku w Łośniowie, w kościele w Łośniowie.
Przypomnijmy dla niezorientowanych, że same Brody to są około 80 kilometrów od Lwowa.
Tak, same Brody 80 kilometrów, jest to takie znaczniejsze miasteczko, większe. Rodzice po wybudowaniu się, ojciec zajmował się stolarką, a potem odbył kursy i dostał pracę w Lasach Państwowych Łośniowskich. To jest powiat Trębowla, województwo tarnopolskie. I tam ojciec był gajowym. Władze NKWD w ten czas miały bardzo dobre rozeznanie. Wszystkich pracowników państwowych, wszystkich patriotów. 10 lutego z tego terenu i nie tylko z tego, bo z całego pasa granic wschodnich zagarnęli do wagonów i wywieziono na Sybir. Wyjechaliśmy 10 lutego w 1940 roku.
Czy to było dla was zaskoczenie? Czy spodziewaliście się czegoś takiego?
To nie było zaskoczenie, bo wiadomo, inaczej uczyło się historii Polski przed wojną. Byli wywożeni na Sybir Polacy. Z tej sowieckiej strony bardzo dużo zostało wywiezionych jeszcze do 1939 roku. Także to dla nas nie było zaskoczeniem. Tutaj mam odręcznie napisaną taką o mojej matki adnotację. Na tej kartce, gdzie mi spisała, jak jeszcze żyła, nasze pobyty. No bo jeszcześmy spali, gdy już sanie były za ścianą domu. Potem wszedł sowiecki żołnierz i sparł Ukraińców. Nie wolno było wychodzić z mieszkania. Kto przyszedł ze znajomych, musiał czekać, aż przyszedł oficer NKWD i wyczytał przykaz Stalina. Myślałam, że to będzie na wiosnę, że nas wywiozą. Gdy będzie ciepło, wtedy mój mąż krzyknął na mnie: ubieraj dzieci, bo to już. I tak w nocy zostaliśmy wywiezieni na saniach do Strusowa, stację kolejową, gdzie już czekały wagony. Takżeśmy wyjechali z Polski 10 lutego w 1940 roku. Zawitaliśmy po miesiącu jazdy w Krasnojarski kraj, w rejon Nowosiłowo do Kuźmy, gdzie przybywaliśmy do 3 grudnia 1941 roku. Stamtąd wywieźli nas do Tubilu, rejon Dworski, do Urski. Do 1942 roku tam byliśmy do 10 stycznia. Od 15 kwietnia do 1942 roku, do 23 kwietnia 1943 roku byliśmy w Owcowod Sawchoz, rejon Nowosiłowo. Natomiast od 25 kwietnia 1943 roku do marca 1946 roku przebywaliśmy w Sochozie Czułym, też rejon Nowosiłowo. W tym czasie, gdyśmy przybyli na Sybir, siostra miała lat 11, mój brat Marian 10, ja miałem 6 tygodni. Mama tak napisała, jak nas wywozili. Myśmy tam byli zesłani na zasiedlenie tych miejsc. Tych od ludzi, tego wszystkiego, co tam można było zasiedlić jeszcze. No, a to jest tak ogromny kraj, że dla każdego tam miejsca i pracy to jest pod dostatkiem. Ojciec z racji, że był stolarzem, że umiał coś robić, zajmował się właśnie taką ciesielką dla nich. Matka w cegielni, wiem, że pracowała, ale to nie była cegielnia taka jak u nas, gdzie się wypala cegły, tylko gdzie ubija się glinę z słomą, ze sianem, suszy się takie kostki, które służą do budowania.
Bardzo prymitywne metody i warunki pracy.
Tak, bardzo. Na zesłaniu akurat w tym rejonie, w tej miejscowości, jeszcze się popatrzę na mapę, to będę dokładnie mówił, przebywali z nami Helena Józef Grzechówka, Paulina Czapluk, Wiesław Piotrowski, Teodozja Rajfur, Paweł Hendryk, Stanisława Ferenc. Niektórzy tu są z rodziny, niektórzy to...
Przypadkowo.
Znaczy pojedyncze osoby. Tak. Cóż, Syberia. Patrząc na mapę, którą mam tutaj przed sobą, właśnie z tego terenu, to byliśmy od Krasnojarska na południowy zachód około 200 kilometrów. Ta mapa pochodzi z 1987 roku i na niej do dzisiaj, jak jest miejscowość Czułym, gdzieśmy przebywali do końca, jest zaznaczona droga. Czyli po naszym wyjeździe już ponad 30 lat, dalej ta droga jest zaznaczona jako lokalna droga. Nie ma pociągu, autobus przechodzi kilka kilometrów, to jest 10 kilometrów przez miejscowy Bałachta. No cóż tam było to takiego ciekawego. Może raczej to, co ja pamiętam na tej Syberii. Mieszkaliśmy w baraku. Barak, który miał gdzieś z jednej strony, czyli to były takie pomieszczenie, jedno długie, gdzieś 6 metrów długości, może na 3 metry szerokości, to takie stanowiło jedno pomieszczenie dla jednej rodziny. Z jednej strony były wejścia gdzieś 5, z drugiej 5, czyli 10 rodzin mieszkało w tym baraku. Jak już mówiłem, ojciec zajmował się właśnie tą stolarką tam, mechaniką, bo tam był taki warsztat nieduży, matka w cegielni. No i w polu praca. I w polu przeważnie w sianokosy, bo z jednej strony to był rozlewiska Czułymu, a z drugiej strony stepy, na których się nic nie uprawiały.
No właśnie, jakie tam były warunki klimatyczne?
Tak jak na całej Syberii. Czyli pierwszy śnieg schodził, to już się rozpoczynało lato. Nie było przejścia z wiosny na jesień, znaczy na lato, z lata poprzez jesień na zimę, tylko pierwszy śnieg spadał, od razu się rozpoczynała zima. Pierwsze roztopy nastąpiły, no to trwało tak do 2 tygodni gdzieś powiedzmy i rozpoczynało się lato. Klimat kontynentalny, suchy. Tylko z tym mrozem tam to jest troszkę, znaczy te 40-stopniowe mrozy to normalnością były. Natomiast on był charakterystyczny z tego powodu, że to był mróz suchy, niewilgotny. I on tak mocno nie parzył, jakby to tak można powiedzieć, jak te mrozy, które są wilgotne. Sięgając do swojej pamięci, bo czasem ktoś mi powie, że o, dziecko to niewiele pamięta. Niemniej na mnie i na wielu z nas ten syndrom Sybiru ciąży. Pierwsza moja, to chyba miałem 2 lata, gdzieśmy mieszkali koło Dourska, to jest nad samym Jenisiejem. Tam przebywaliśmy, nad samym Jenisiejem Już tej miejscowości nie ma, już zalała tama, którą wybudowali Rosjanie na Jenisieju. No to jest jej długości, teraz pięczona woda została na długości 500 kilometrów. Pytałem się brata, siostry, oni sobie nie przypomnę, ale ja sobie z tego pamiętam. Staliśmy na wysokim brzegu, po rzece płynął parochód, tak mówię po rosyjsku, czyli statek rzeczny, który ma te dwa koła po bokach do napędzania. A przy samym brzegu, widocznie nie było tam głęboko, na tych krach, które jeszcze pozostały, chłopcy skakali z jednej na drugą. My chyba to byli miejscowi, bo nasi może by się nie odważyli. No zresztą ktoś tam był z naszych, no mój brat może, jeszcze może jakiś jeden chłopak. Następnie, kiedy już miałem gdzieś około 3 lat, kiedy w ostatniej miejscowości byliśmy, to pierwsze moje wspomnienie to jest, jak mnie pobodła krowa. Dopiero niedawno, jak się pytałem mamy, czy tam coś, z tą, jak to było z tą krową, dopiero siostra mi powiedziała, że to nie była krowa, ale to było ciele. No ale dla małego dziecka...
Tak, takie, pana wyobraźni i doświadczeniu to była krowa, duże zwierzę.
Tak, no ale ta krowa to mnie tam no, pobodła, no tak lizała, ja się przewrócił, to krzyczałem, no to było. Natomiast sam rejon tego Człymu, tej miejscowości zapamiętałem, jest tego w każdej chwili otworzyć i gdzie, co było, jak się chodziło tam, wszystko co, no co dosłownie, co tam było. Poza stepem. Od nas z kierunku północnym to był step. Wychodziło się poza ostatnie zabudowania, tam gdzie pani Ferencowa mieszkała, tam była świniarnia i już patrząc z poziomu wzroku dziecka, nic się nie widziało, tylko się zlewał horyzont ze stepem. Natomiast na południe to było urwisko, pod tym było jezioro w kształcie podkowy i jakieś 400 metrów płynu Czułym, który jak wiosną wylewał, tam nie było żadnych grobli, także woda się w jeziorze podnosiła w tym jeziorku, napływały ryby, jak schodziły, część ryb zostawała. To i pamiętam, jak z koszami jakimiś chodzili tam łapać, brodząc w tej płytszej części tego jeziora. Pamiętam, gdzie była cegielnia, gdzie była tak zwana bania, czyli ta łaźnia. Pamiętam, gdzie był cmentarz, gdzie był klub, sklep. No i właśnie ten taki zakład remontowy, czy coś takiego. No to była bardzo mała miejscowość. Tam, ja nie wiem, tam było może 15 baraków. Znaczy takich baraków jak my, to może było 4, bo pozostałe to baraki były takie dwurodzinne. Może niektóre były nawet jednorodzinne. Ale podstawowe mieszkanie to była jedna izba.
Wszyscy mieszkańcy to byli zesłańcy? Czy była taka ludność
nie.
Tubylcza?
Była Tubylcza. Między innymi była taka pani Bobkowa, której dziadek jeszcze za cara tam wyjechał, bo oni dla zasiedlenia z europejskiej części wyjechał dobrowolnie i oni namówiła, że im tam nic nie brakowało, bo co tylko minimalny podatek płacili, a tak co sobie chowali, mieli prawo sobie chować, uprawiać ziemię, miód zbierać i tak dalej, i tak dalej. Także
i było im dobrze.
Było im dobrze. No, bardzo szlachetna to była kobieta, z racji, ja ją bardzo mile wspominam, znaczy ja sobie tak trochę przypominam, bo trudno mi wszystkie twarze przypomnąć.
Był pan dzieckiem.
Byłem dzieckiem, ale wiem, że miała krowę. A wolno jej było krowę trzymać dlatego, że mąż i dwóch synów było na froncie, a jeszcze było troje dzieci w domu. To wolno było. No cóż ta biedna krówka tam mogła wiele tego mleka dać na tym pożywieniu, to tam można było dla niej dostarczyć. W każdym razie chociaż pół garnuszeczka mleka to raz za kiedy matce dała, żebym ja się napił. Bo najprawdopodobniej jakby nie ona, to ja bym dopiero mleko, to spożywcze krowie mleko, to bym dopiero po 6 latach pierwszy raz pił. Mieszkając tam, trudnili się, a pani pytała o miejscowość jeszcze. Oczywiście Rosjanie, no przeważnie. Nie spotkałem, jakiś tam był już, ale to mówili, że on z Niemców pochodzi. To od rodziców wiem, a tak to typowi Rosjanie i to przeważnie z części europejskiej, czy lub potomkowie zesłańców, nawet polskich zesłańców tam byli. No jacy oni tam byli, ci Rosjanie? No w początkowej pobycie naszym, w początkowym naszym pobyciu, no to troszkę byli, można powiedzieć, wrogo usposobieni.
Nieufni.
Bo propaganda, że to kułaki, że to burżuje, kapitaliści i tacy, i tacy, i tacy, i tacy. No, że nieżyczliwi, że jakieś tacy są ci Polacy.
Jak zawsze usłużna propaganda radziecka.
Tak jest, tak jest. Także z biegiem czasu ten klimat niejako stawał się coraz cieplejszy pomiędzy Rosjanami a Polakami, chociaż chcę powiedzieć, że Rosjanie też tam biedę cierpieli. Też tam biedę. Reżim był dla nich też okrutny tam. Matka, jako myśmy wywodzili się z tych rubieży naszych, no to znała język ukraiński, ojciec, przynajmniej wszyscy znali, jak mieli, zależy kto był, skąd wysłany, czy z Białorusi, to białoruski znał, no, znaczy tam, także rozmawiali z tym, że jak rozmawiali z Polką, a była Rosjanka z nimi, to musieli, to sami od siebie rozmawiali po rusku, żeby czasem nie było, że obgadują, że coś mówią, czego ona nie rozumie, no bo...
Jakiejś przypadkowej konspiracji.
Tak jest, tak jest, tak jest. Spotkaliśmy też tam wierzących Rosjan, którzy niestety musieli swoją wiarę ukrywać.
Czyli nie było tam żadnego kościoła?
Nie było kościoła, nie było, nie? Nic nie było, żadnego kościoła, żadnego nic. U pewnej Rosjanki, no to już był przecież wychowany na pożywce komunistycznej, jej syn, miała ikonę Matki Boskiej Bolesnej. No i powiedział matce, to trzeba usunąć, to nie może u nas być, tam Baciuszka Stalin, a takie ci grudy. No żeby tego nie zniszczyć, to powiedziałam mojej mamie, weź to u ciebie, to będzie bezpieczne. Także tą ikonę Matki Bolesnej przywieźliśmy do Polski.
Udało się.
Udało się, no, ja sobie nie przypominam, trudno, muszę się kiedyś siostry zapytać, czy ona wisiała u nas na ścianie, czy nie wisiała, to się muszę zapytać. W każdym razie wśród pamiątek ze Sybirów, to matka, nie wiem dlaczego mnie, najmłodszemu, przekazała właśnie tą ikonę Matki Boskiej Bolesnej, skamielinę zwierzęcia nad rzeką Czułym i krzyż wykonany z modrzewia sybiryjskiego z listwicy. To ojciec tutaj przywiózł to drewno i tutaj wykonał krzyż. I te wszystkie trzy pamiątki znajdują się u mnie. Ta skamielina to nic nowego tam nie było, bo To też pamiętam, tylko ja sobie nie pamiętam, żebym tam znalazł skamielinę. Urwisty brzeg nad Czułym, wszedłem z matką i ta skała tego urwistego brzegu dochodziła do rzeki, tak już się dalej nie dało przejść. I właśnie tamte, jak się obrywały te od tej skały, o ten piasek się tam obsuwał z boczu, no to właśnie te takie skamieliny spadały. Jest to skamielina zwierzęcia jakiegoś najprawdopodobniej płaza, bo to bardzo wyraźnie widać, w wielkości no takiej gruszki, powiedzmy sobie, coś takiego. Także tam to życie nam doskwierało na tej Syberii.